Pisma i znaki. Pisma i znaki.
Alicja Karłowska, dobry wieczór. Sens i znaczenie pojęcia konfliktu. Czy jego źródła wynikają z natury człowieka, czy może są wynikiem złożonej struktury życia społeczno-kulturowego? Temat przybliży dr Ryszard Wójtowicz, filozof z Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zapraszam do słuchania wieczornej audycji Pisma i Znaki w Polskim Radiu Rzeszów. Mówi się czasem, że konflikt między ludźmi to coś nieuniknionego. Prędzej czy później na różnych płaszczyznach relacji międzyludzkich dochodzi do spięć, do takich punktów zapalnych, których nie da się pokonać, bądź jest to bardzo, bardzo trudne. Czy jesteśmy na to skazani? Czy w naturze ludzkiej leży ta skłonność do konfrontacji?
W tym wprowadzeniu wskazała Pani na dwa poziomy właściwie istotne, decydujące dla rozumienia w ogóle fenomenu konfliktu czy zjawiska konfliktu. Po pierwsze, samo pojęcie jest pojęciem wieloznacznym i można je rozpatrywać na różnych poziomach, do czego za chwilę wrócę. I po drugie, powiedziała Pani o naturze ludzkiej. W świecie przyrody też są konflikty, ale nas interesuje raczej konflikt w wymiarze właśnie społecznym, czy takim międzyludzkim. Mamy wiele teorii współcześnie, nawet wiele teorii konfliktu. Wskazują na przyczyny konfliktu, jego istotę, no i sposoby rozwiązania, próby rozwiązania. Ale z jednej strony są teorie, które mówią, że jest on właśnie nieunikniony, z drugiej strony, że no, jest on elementem sztucznym, a więc możemy mu jakoś zapobiegać bądź go niwelować. Ja bym tutaj odniósł się, bo jeżeli mówimy o konflikcie, no to kojarzy on się nam z pewnego rodzaju konfrontacją, jakąś sprzecznością. Na takim poziomie, bym powiedział, psychologicznym, no to, że ktoś nadrzędny, hegemoniczny dominuje nad kimś słabszym, narzuca mu swoją wolę, wymusza jakieś działanie wbrew jego woli tego słabszego, a więc wiązałoby się to z takimi pojęciami jak przemoc, jak siła. To psychologiczne, takie potoczne rozumienie jest, myślę, niewystarczające. To pojęcie konfliktu, czy samo no, zjawisko konfliktu ma moim zdaniem głębsze dno. To znaczy chodzi tutaj o strukturę społeczną, wręcz jako zjawisko kulturowe. Bo można mówić o konflikcie sąsiedzkim, ale mówimy też o konflikcie cywilizacji, o zderzeniach cywilizacji, o konflikcie kultur, o konflikcie grup, o konflikcie klas, grup etnicznych, grup narodowych, religijnych. A więc samo zjawisko konfliktu próbowałbym bardziej przybliżyć i tutaj naświetlić. Wskażę może historyczne jakieś takie źródła, że to nie jest tak, że konflikt jest nowym zjawiskiem i się pojawił gdzieś w naszej historii tylko cywilizacji Zachodu, ponieważ tak nie jest. W sensie takim teoretycznym to już starożytni filozofowie w Grecji wiedzieli i zastanawiali się nad tym fenomenem. Może nie wprost nazywali go konfliktem w takim rozumieniu, oczywiście jak my dzisiaj mamy, ale nad tym się zastanawiali. Natomiast druga połowa XIX wieku, czy już po oświeceniu, nowożytność zaczęła formułować bardziej świadome teorie, próby takiego teoretycznego, świadomego zrozumienia tego zjawiska. No i oczywiście artykułowano propozycje jakiegoś rozwiązania go, czy właśnie możliwości uniknięcia go, czy nie. I to się wiązało z pojęciem człowieka, zrozumieniem jego natury. Czy człowiek właśnie z natury jest konfliktowy, to znaczy czy jest dobry, czy jest zły. I tutaj znowu pewna taka opozycja między tymi teoriami.
Jeśli nawiązujemy do natury ludzkiej i to staje się dla nas punktem wyjścia do podjęcia prób formułowania na przykład teorii konfliktu i prób zaradzenia, to oczywiście, tak jak Pan wspominał, wszystko zależy od tego, jak natura ludzka jest pojmowana, od czego wychodzimy z naszą definicją. Które z zagadnień zaproponowałby Pan naszym słuchaczom, by je przybliżyć? Może te najbardziej charakterystyczne, z którymi najczęściej mamy do czynienia, gdy myślimy o historii filozofii nowożytnej.
Tutaj oczywiście wskazałbym dwóch filozofów, myślę, że potocznie, no, takim powszechnym, średnio wykształconym społeczeństwie znanych nazwisk, jak chociażby Sir Thomas Hobbes i z drugiej strony Jan Jakub Rousseau. Ale to już jest filozofia nowożytna, to są już inne paradygmaty. Natomiast sam konflikt dzisiaj, a i wcześniej także, jak powiedzieliśmy, konflikt, czyli coś, co jest to same prawie z jakąś sprzecznością. Zatem już starożytny taki filozof jak Heraklit z Efezu formułował taką teorię, którą w filozofii nazywa się wariabilizmem. To znaczy, że cała rzeczywistość, struktura kosmosu jest strukturą właśnie przezwyciężania przeciwieństw. Taka dialektyka przeciwieństw. Zatem wszystko, cały ten świat jest w ciągłym ruchu. Jest in statu nascendi. Ale z jednej strony mamy życie, z drugiej śmierć. Jest ciepłe, jest zimne. Jest mokre, jest suche. Wszystko płynie. Ale to wszystko płynie, znaczy, że ta rzeczywistość jest ciągle płynna, jest w ciągłym ruchu, w tych formach płynnych, przejściowych, wciąż przekształcających się, ale u spodu, czy u podstaw zasadą jest ogień. Ogień i ta konfrontacja właśnie, czyli ten konflikt tych przeciwstawnych sobie atrybutów, czy tych cech świata, przejawów świata, życia, jest nieodzowny. On wyznacza istotę, naturę świata.
Tutaj mamy, jak na tamten czas przystało, taki bardzo obrazowy opis tych przeciwieństw w świecie przyrody, której częścią jako ludzie jesteśmy, ale można powiedzieć, ja jako osoba nie mam wpływu na to, że raz jest susza, a innym razem nadmiar deszczu. Natomiast mnie interesuje to, co ja mogę zrobić, gdy uczestniczę, współuczestniczę lub obserwuję konflikt między dwiema osobami. Rytmu świata przyrody nie zmienię. Rytm moich relacji jak najbardziej.
Zgadza się. I zaraz o tym powiemy, tylko że u podstaw tego, w tym rozumieniu takim heraklitańskim, które to w jakiś sposób obserwujemy, też doświadczamy. Szukamy czegoś, co jest stałe, ale przecież jesteśmy w ciągłym ruchu, w ciągłej zmianie. Rzecz w tym, że właśnie tutaj świat jawi się jakoś coś, co nie jest uformowane ostatecznie, nie jest określone i w naturze obserwuje się oddziaływanie różnych tendencji, walkę przeciwstawnych sobie sił, wzajemne przechodzenie jednych stanów w inne stany. Pani odnosi się tutaj do natury. Zatem te pytania u późniejszych filozofów, między innymi w nowożytności, tutaj klasykiem takim byłby właśnie Hobbes, jest pytanie o to, jaki jest stan naturalny. Hobbes mówi, człowiek z natury jest zły, trywializując, ale co to znaczy? Hobbes mówi, stan naturalny to wojna wszystkich ze wszystkimi, samolubny interes, swoją wolność, poszerza ją. Ale jak wszyscy jesteśmy wolni, to znaczy...
W tym rozumieniu,
ale zwróćmy jeszcze uwagę, że tutaj człowiek nie jawi się jako istota społeczna. Państwo, społeczeństwo jest czymś wtórnym, co powstaje później, w stanie naturalnym, przedpaństwowym. Jesteśmy w stanie wojny wszystkich ze wszystkim. Znowu trochę trywializując albo generalizując zarazem. Silni pokonali wszystkich słabszych. Ale zostali tylko silni. Oni też będą z sobą walczyć, czyli będą poszerzali swoją tą wolność egoistyczne, swoje interesy.
Terytorium wpływów.
Tak, władzy, walki dzisiaj byśmy, walka o władzę, walka o prymat, o hegemonię w różnych sferach, także politycznej, religijnej właśnie i tak dalej, obywatelskiej. Zrozumiał ten człowiek, człowiek natury, że co, że musi się pozbyć tej, no, części tych swoich naturalnych uprawnień, na rzecz czego? Na ochronę tego ważnego życia. A więc to państwo, które mówi Hobbes, lewiatan, to jest, powstaje z wyrachowania, z lęku. Przed czym? No przed utratą choćby życia, przed utratą tego, co mam. A więc zrzekam się części swojej swobody, wolności, praw. Każdy z nas się zrzeka. No, na rzecz takiego tworu, jakim jest lewiatan państwo, który ma chronić właśnie nas. Nie zabijaj mnie, bo jak mnie zabijesz, to zostaniesz zabity. Ale natura jest zła i ten konflikt jest wpisany. I teraz jakby nie było tego państwa, tego regulatora między nami w życiu społecznym, państwowym, no to co byśmy zrobili? To byśmy się pozabijali, krótko mówiąc. Ze względu na co? Na naszą naturę. I to by był stan naturalny. Konflikt jest czym? Ta wojna wszystkich ze wszystkimi jest naturalna. Homo homini lupus est. Człowiek człowiekowi wilkiem. Natomiast przeciwieństwem do tej teorii będzie właśnie koncepcja, czy inaczej filozofia Jana Jakuba Rousseau, który powie, no nie, człowiek nie jest w stanie naturalnym, nie był zły. był dobry. Jego natura była łagodna, altruistyczna, dobra. To taka figura łagodnego dzikusa. No ale wyszliśmy ze stanu natury, żyjemy w cywilizacji. Mamy jakąś cywilizację. No i ona zdeprawowała, że tak powiem, tą naszą naturę. Własność prywatna, interesy, właśnie to, o czym powiedzieliśmy, jakieś sprzeczne interesy egoistyczne zaczęły dominować, ale one są wynikiem sztucznym, wynikiem właśnie rozwoju cywilizacyjnego nad człowiekiem. Człowiek stał się zły, ale z natury był dobry. Czy można wrócić do tej dobrej natury? No nie, no powrotu do natury już nie ma. Ale możemy robić tak, że możemy zmienić tą naturę, wychować poprzez pedagogię. Pedagogię, odpowiednie narzędzia wychowawcze, które będą kształtowały w sposób pożądany, żebyśmy żyli w stanie pokoju na przykład, a nie w stanie wojny.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
Pisma i znaki. Pisma i znaki.
Dwie bardzo charakterystyczne, no i powiem dość popularne koncepcje, to spojrzenie Thomasa Hobbesa i Rousseau na człowieka. Jedna wizja pozytywna, druga bardziej negatywna. Jedna zbliża się ku temu, że jest w nas taka iskra dobra, inna, że jesteśmy nieco zdeprawowani już u źródła. Jednak prędzej czy później dochodzi do konfrontacji, co mogę uczynić, aby jednak te moje interesy realizować. A jakakolwiek forma przymusu prędzej czy później może sprawić, że jednak już nic nie będę miał, bo tak bardzo będę zapiekły w moich działaniach.
Wskazuje pani tu na takie dwie przeciwległe, radykalnie różne koncepcje natury ludzkiej. Taki optymizm antropologiczny i pesymizm. Z jednej strony wierzymy, to znaczy jest wiara, że ta natura jest dobra, prawda, że poprzez na przykład edukację możemy osiągnąć ten cel pożądany, czyli ten człowiek będzie działał ze względów altruistycznych, przyjaźni społecznej, będzie raczej socjalizował się w ten sposób, aby stać się dobrze socjalizowanym obywatelem. Z drugiej strony ten negatywny, to znaczy, że ta natura, bo w religijnych koncepcjach też będziemy mieli no, chrześcijaństwo, no, grzech pierworodny. Wtedy panujemy, to znaczy nie dajemy mu tej wolności, a więc na przykład państwo, które tworzy prawo, legislację, no, prawo pozytywne, które jest dla naszych działań, ono pokazuje swoją sankcję. A więc czy ktoś będzie ryzykował, no, gdy będzie wiedział, że sankcja będzie na tyle ostra? No, różne są tu koncepcje prawników i innych teoretyków tego zagadnienia. Jedni mówią, że radykalnie srogie sankcje czy ostre sankcje wcale nie prowadzą do zaniku na przykład przestępczości. Ale co Hobbes tutaj ważnego, co te koncepcje mówią dla naszego współczesnego rozumienia konfliktu? No bo co leży u podłoża? No to prowadzi do czego? Do wytworzenia się na przykład właśnie taka natura w sensie hobbesowskim. Ona prowadzi do wytworzenia się wśród ludzi, a nawet grup społecznych pewnych lęków. Strach panuje i ten strach panuje nawet nad życiem. To znaczy boimy się już nie tylko siebie samych, ale nawet sankcji działania. A więc to państwo, które powstaje i jest nad nami tym batem takim, tak? Tym kagańcem, który tą naszą naturę powstrzymuje przed właśnie jakąś konfrontacją, ono przechodzi w późniejszych teoriach do innego uzasadnienia, bo tutaj mamy taką no, pewną opowiastkę no, na zasadzie no, jakiś był stan natury, żadna nauka dzisiaj nie popiera. Możemy właśnie w sposób w kategoriach filozofii społecznej czy nauk społecznych odwoływać się do tych sposobów, tych form myślenia jako pewnego przykładu. Ale to przeszło w socjodarwinizm na przykład, czyli w socjobiologii współczesnej. To znaczy, że co jest u podstaw? U podstaw człowieka jego natura jest biologiczna, a tam są instynkty i popędy. One są egoistyczne. To, co my nazywamy altruizmem, działaniem ze względu na dobra wspólnego, czy dobra ludzkości wręcz, to jest coś wtórnego, to jest kultura. Ale kultura jest wtórna, jest sztuczna. Ten, jak Dawkins pisał, ten samolubny gen, on będzie dążył do swojej powtarzalności, replikacji. I wcześniej czy później on się odezwie. Wyżej genów nie podskoczymy. Nie jesteśmy świadomi mechanizmu tego, ale on działa. Wydaje nam się, że nasze działanie jest wolne, odpowiedzialne, przewidywalne, racjonalne, ale to jest tylko wtórne. To jest wierzchołek góry lodowej, a pod tą świadomością, racjonalnością tu już bym się nawet do Freuda odwołał, kryje się co? No właśnie te instynkty, popędy, ta ciemna, irracjonalna sfera naszego życia, czyli naszej natury, tej wolitywnej, biologicznej, instynktowo-popędowej. I tu powstają na tle takim, w szerszym oczywiście też tle historycznym, powstają pewne teorie konfliktu społecznego. Do takich klasycznych zaliczyłbym przynajmniej trzy. Może tylko pokrótce, do dwóch się odwołam, bo nie mamy czasu na tak szeroki wykład. Ale nie jesteśmy w stanie pominąć tutaj właśnie teorii czy koncepcji konfliktu społecznego jako walki klas, walki grup, która jest u struktury czy u podłoża złożoności takiej, zbiorowisk, zorganizowanych zbiorowisk ludzkich, jakim jest społeczeństwo. To jest teoria walki klas Marksa. I z drugiej strony socjologów takich jak Weber, Zimmel, ale ja bym wspomniał o współczesnym i myślę bardzo ważnej koncepcji współczesnego myśliciela, intelektualisty, socjologa, ale także filozofa społecznego jak Dahrendorfa. Jeśli chodzi o walkę klas, to tylko przypomnę może, no nie chodzi tutaj o propagowanie tego, co można powiedzieć, że przecież nawet już w czasach Marksa było interpretowane jako, że ta ekonomiczna teoria konfliktu jest w pewnych kwestiach przesadzona, przerysowana, albo bym powiedział przefilozofowana. Wszystko jest sprowadzane nawet nie do walki, a więc do boju jakiegoś. Ale co rozpoznał Marks? Że u podłoża wszelkiego tutaj konfliktu tkwi konflikt interesów. Grup pewnych. I on jest nieunikniony. W historii, jak popatrzymy tutaj na tą taką dialektykę historyczną, tak, no to mamy te wielkie grupy, które nazywamy klasami społecznymi, a więc niewolnicy i panowie. Tak? W feudalizmie, by Marx powiedział, szlachta, kler, a feudał. A w kapitalizmie, w tym przemysłowym, no to jest ten, kto posiada kapitał i ten, który go nie posiada. I teraz jest problem taki, że tutaj Marx na tym tle ekonomicznym to rozpatruje. To jest ważne, bo tu dużo ludzi dzisiaj tego nie rozumie, no, ze względu na to odium, tak? No bo przecież ta filozofia Marxa została wykorzystana do budowy jakiegoś, nie wiem, eksperymentu totalitarnego społecznego, który skończył się tragicznie dla milionów istnień ludzkich. Ale pamiętajmy, że to był lenino-stalinizm. Marksa filozofii trzeba od tego odróżnić. Ale co rozpoznał? No właśnie to, że nie chodzi tutaj o to, że ja zarabiam mniej, a pani więcej. O to, jak to się dzieje, że jest ta nierówność. To znaczy, że jedni są posiadaczami, na przykład posiadają kapitał, a inni go nie posiadają. Jedni posiadają narzędzia produkcji, czyli byśmy powiedzieli fabryki, przedsiębiorstwa dzisiaj, a drudzy tego nie posiadają, tylko są narzędziem tej produkcji, z pracownikami. I ten, co posiada, ma ze względu na pracę tego, który nie posiada, a jest jego pracownikiem, zysk, ale on się już nie dzieli tym zyskiem z tym, co nie posiada. Ten, co nie posiada, musi pracować więcej, jeszcze więcej, wycieńcza się, wykańcza się psychicznie i fizycznie, a wcale więcej nie zarabia, tylko jeszcze mniej, czyli prowadzi to do alienacji. A ten, co nie pracuje, tworzy co? Zarabia więcej, ma więcej zysku i powstaje co? Konflikt. Konflikt klasowy. Nie tylko już interesu jednostki z jednostką, tylko całych grup. Proszę zwrócić uwagę, współczesny świat. Te grupy interesu i tego, co jest u podstaw, właśnie to różnicuje. Świat biedny, czyli tak zwany trzeci, a nawet czwarty świat, biedne południe, bogata północ. Bogatych jest krajów, czy tych rejonów świata coraz mniej. Bogaci się bogacą, ale jest ich coraz mniej, najbogatszych, a bieda też rośnie.
Tutaj mamy taki obraz tłumaczenia źródeł podstaw konfliktu społecznego poprzez relacje społeczno-ekonomiczne, ale to oczywiście jedna z teorii konfliktu społecznego.
Ale rzeczywiście, że tak. No i tutaj oczywiście pewne kategorie należałoby opowiedzieć, bo tak uprościłem, mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Marks upatrywał, bo to jest druga połowa XIX wieku, trzeba pamiętać, upatrywał w tym coś, że wraz z likwidacją właśnie przyczyn tych, które rodzą konflikt, zlikwidujemy też konflikt i będziemy żyli w społeczeństwie bezkonfliktowym. Ta wizja, jak on to próbował zrobić, ona, że tak powiem, krótko była rewolucyjna. Ale dlaczego mówimy o Marksie? Ponieważ ta teoria wpływa nam na wiele współczesnych teorii. Chcąc, nie chcąc, pod różnymi nazwami, ale nikt nie kwestionuje, mimo tego, że te konsekwencje filozofii Marksa, czy pewne próby rozwiązania są dzisiaj po prostu nie do przyjęcia, ale założenie, to co rozpoznał, to był jeden z filozofów tak zwanej podejrzliwości. Rozpoznał dobrze. Rozpoznał przyczyny konfliktów całych wielkich grup społecznych. Jest klasykiem, można powiedzieć, wielkich teorii społecznych w socjologii, filozofii społecznej. Ale jest to też pewien utopizm, myślenie w kategoriach pewnych takiego marzycielstwa dziejowego. Inną koncepcją konfliktu, który w skutkach konfliktu widział coś pozytywnego, czyli że konflikt prowadzi do zmian pozytywnych, a nie tylko do destrukcji, do rozbicia społeczeństwa, do alienacji, był Zimmel. Georg Zimmel to właśnie jeden z też z klasyków wybitnych myślicieli. Zastanawia się nad innymi przyczynami konfliktu i wskazuje na dwie przyczyny. Są to po pierwsze, w jednostkach elementy społeczne składają się na odrębne zjawiska, zwane społeczeństwem. Już zaraz wyjaśnię, o co chodzi. A druga przyczyna konfliktów jest faktycznie usytuowana, mówi, w społeczeństwie, a nie w jednostce. O co chodzi? To znaczy, że tak, w tym pierwszym przypadku, według Zimla, konflikt polega na tym, że nasza indywidualność przeciwstawia się uspołecznieniu. To, co ogólne, to, co społeczne, jest sprzeczne z tym, co ja chcę, z tym moją indywidualnością. Krótko mówiąc, to uspołecznienie sprowadza mnie w takiej czy innej postaci do jakiegoś określonego poziomu powiązań społecznych, relacji, funkcji, ról społecznych. A drugi typ konfliktu wiąże się właśnie z kolidowaniem pewnych części, na przykład osobowości mojej, z innymi. Ta sprzeczność wewnętrzna się u nas w człowieku rodzi. Walczymy, mówimy nieraz sam z sobą. Problem polega, konflikt się pojawia w momencie, kiedy chcemy, żeby ktoś się zasymilował. Tak? Przyjeżdżają do nas imigranci, a my obcych. No i czego od nich żądamy? Dobrze, pomożemy wam, ale asymilujcie się. Chcielibyśmy, żeby nasze wartości, na przykład kultury, cywilizacji Zachodu, były przez nich pożądane, akceptowane, asymilowane. To znaczy, żeby oni je interioryzowali i uznawali za swoje. Tak się nie dzieje, więc mamy jawny co? Konflikt. Zatem konflikt tutaj już na tym poziomie. Ale według Zimla właśnie konflikt pełni nie tylko, a nawet nie przede wszystkim funkcje destrukcyjne, ale właśnie prowadzi do wzrostu czegoś innego. Tożsamości grupowej. Do centralizacji w ramach grup konfliktowych, czyli ci, co się nie chcą zasymilować, ich tożsamość będzie w ramach tej grupy mocniejsza. Tu się pojawia coś, co Karl Schmitt, taki polityk, no jego przeszłość jest dość kontrowersyjna, bo przynależność do NSDAP, ale w historii nauki się zapisał. Między innymi centralnym punktem jego rozważań było określenie właśnie polityczności, ale w tym znaczeniu, że on wyprowadza na zasadzie takich przy pomocy pojęć prymarnych, tak jak na przykład w etyce dobro, zło, w estetyce piękno, brzydota, w ekonomii zysk, strata, to mówi w polityce wróg, przyjaciel. Tutaj wracając do tego Zimla, ujawnia nam się konflikt na tym poziomie ustawienia siebie. Albo jesteś z nami, to jesteś przyjacielem, a ten, który nie jest z nami, to jest wróg. Wróg jest niezbędny, żeby w ogóle mogło istnieć w polityce. Polityczność musi, to będzie uzasadnione, wynika to właśnie z natury ludzkiej. Nie ma polityki bez tej kategorii. Swoi, obcy. Tutaj mówi, jest to pozytywne, ponieważ nie tylko konflikt prowadzi do destrukcji, do osłabienia i rozbicia grupy, ale czasami do wzmocnienia tej tożsamości. Zwróćmy uwagę, jeżeli popatrzymy na historię Polski. Przecież były okresy, gdzie w ogóle Polska jako państwo w znaczeniu politycznym nie istniało na mapach światowych. To znaczy, że naród polski zniknął? Nie. Ta tożsamość naszej grupy narodowej została właśnie między innymi wzmocniona przez różne czynniki, ale ona się wzmacniała i przetrwała. Duch narodu nie zginął. Dahrendorf konflikt by widział jako przeciwieństwo konsensusu, czyli ten dekonsensus. Ale widzi go w czym? Co jest u podstaw tej niezgody, sprzeczności, konfliktu? On to upatruje we władzy i strukturach władzy. I twierdzi, że władza i struktura władzy jest wcześniejsza od całej struktury stratyfikacji społecznej. Ja bym tutaj nawet odniósł się dosłownie do jego tej pracy, nowoczesny konflikt społeczny.
Stratyfikacja społeczna, co to jest?
Złożona stratyfikacja, a więc zróżnicowanie hierarchii społecznej. I tutaj on mówi źródła konfliktu klasowego, bo pamiętajmy, że jak mówimy grupach, to grupa ma mniejszy zakres. Są różne grupy, ale klasa to już jest szerszy zakres. Zatem źródła konfliktu klasowego mówi, trzeba szukać w strukturach władzy, a więc przypominam tą polityczność, czy politykę według Schmitta, wróg, przyjaciel. Władze, które utraciły już bezwzględną jakość zawarowanej wcześniej hierarchii, czyli pilnowanej. Zatem przedmiotem konfliktu według Dahrendorfa są szanse życiowe. To jest bardzo istotne, ponieważ mówi, strona upośledzona żąda od będących w pozycji uprzywilejowanej więcej praw. Ale jeżeli żądają, czyli więcej praw i możliwości zaspokojenia swoich potrzeb. Więc mówi, walka jest ukryta i ledwie dostrzegalna, ale w pewnym momencie staje się otwarta. Otwarta i w pełni zorganizowana. I to prowadzi do poszerzenia władzy jednych nad drugimi. Główną przyczyną konfliktu społecznego według Dannendorfa jest właśnie nierówność położenia społecznego ludzi w społeczeństwie. Istotną kwestią jest uregulowanie owego konfliktu. Chodzi o różne interesy, różne grupy. Partie polityczne mają różne interesy. Grupy reprezentują różne swoje interesy. A więc jesteśmy na tych właśnie dwóch stronach. Ci, którzy dążą do władzy, zdobywają ją, chcą ją utrzymać, ale w pewnym momencie tracą. Grupy, które się na to decydują, no dążą właśnie do czego? No byśmy powiedzieli, to jest to taka walka o uznanie, o swoje prawa. Konflikt to jest ścieranie się różnych interesów, ale mówi, to jest także źródło postępu.
Cały czas nawiązujemy do Dannendorfa.
Źródło postępu, zmierzania ku cywilizacji, ku światowemu społeczeństwu obywatelskiemu. I mówi, nie jest to łatwe. Zwróćcie Państwo uwagę, bardzo łatwo jest coś zburzyć. To wiemy, tak? Ale wielu rąk trzeba i wielu pokoleń, żeby zbudować coś, co właśnie nazywamy społeczeństwem obywatelskim. Wystarczy jedna osoba, która przejmie na przykład tą władzę, hegemonię, tyranię i zniszczy. A trzeba potem wielu pokoleń, żeby to odbudować. Tych zagrożeń świata jest tutaj wiele. Ja bym może na zakończenie tak powiedział, że te teorie konfliktu powinny być rozpatrywane w kontekście różnych źródeł czego? No niestabilności społecznej. Byśmy znowu za socjologiem Beckiem powiedzieli, żyjemy w świecie ryzyka, wielości szans, ale ciągłego ryzyka, ciągłej niepewności. Oczywiście szukamy właśnie stabilności, a świat jest niestabilny. Zatem narastanie przemocy, konflikty rasowe, nie wiem, religijne, plemienne, szeroko rozumianej ekologii, globalne zagrożenia.
Mamy bardzo wiele tych różnych obszarów, kiedy to po prostu dochodzi do nawet niekoniecznie konfliktu interesów, ale spotkania czy konfrontacji koncepcji na tyle różnych, że właściwie nieraz wzajemnie wykluczających się. No ale przecież dążymy mimo wszystko do jakiegoś kompromisu.
No tak, dlatego właśnie te pewne interesy pewnych grup, one przeminęły, zestarzały, mamy nowe problemy. No świat jest in statu nascendi. Horyzont przyszłości, łącznie z aktualnością, teraźniejszością, ukazuje nam współczesne problemy, które są wyzwaniem dla człowieka. Współczesnego człowieka, globalnego człowieka. Zwróćmy uwagę, nie myślmy lokalnie, to znaczy działajmy lokalnie, ale myślmy globalnie. Rzecz w tym, że właśnie konflikt klasowy jest też już przestarzały. No, widzi pani klasę proletariatu i kapitalistów posiadaczy? No oczywiście są ci, co mają firmy i ci, co u nich pracują, ale ja bym mówił, dzisiaj zastąpił właśnie owo pojęcie konfliktu desensem. To znaczy właśnie jako tą sprzecznością między zgodą i niezgodą, konsensem i dosłownie dissensem. Rozwiązywać problem należy w kategoriach racjonalnych, dialogu, porozumienia. Dążyć do czego? Do społeczeństwa obywatelskiego, gdzie nawet jeśli się różnimy, a musimy się różnić, bo społeczeństwa obywatelskie są zdyferencjonowane, to znaczy zróżnicowane, pluralistyczne, więc nie ma jednomyślności jakiegoś monizmu aksjologicznego, to musimy dążyć do konsensusu. On jest, jeżeli jest dialog. Jeżeli go brakuje, czyli tam, gdzie nie ma rozumu, nie ma dialogu, tam budzą się demony, tam jest niezgoda, tam są emocje, i tam jest siła. Zatem rozwiązywać u podłoża konfliktu, jeżeli jest niezgoda pewnych grup interesów, sprzeczność z owymi interesami, należy budować ów konsensus, porozumienie. Do tego prowadzi ci może tylko jedna droga, negocjacji. To jest możliwe, gdy żyjemy w społeczeństwie obywatelskim, pluralistycznym, zróżnicowanym, ale w którym pewne instrumenty umożliwiają nam taki dialog. A społeczeństwo obywatelskie to jest skomplikowana sprawa i jego budowa to jest budowa kilku pokoleń i chyba sprawa na przyszłość. Ale sprawa na przyszłość o tyle istotna, że jest to sprawa po prostu wydaje się nieprzesadzoną kwestią bycia lub niebycia nawet świata.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem tego wydania audycji Pisma i Znaki był dr Ryszard Wójtowicz, filozof z Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.